Czcigodny księże proboszczu, bracia i siostry, drogie siostry zakonne. Dobiega końca nasze triduum, które miało na celu przygotować nas do dzisiejszej uroczystości. Pozwólcie, że to nasze rozważanie Bożego Słowa zacznę od pierwszego czytania Księgi Rodzaju i spróbujemy w tej księdze, w tej historii upadku pierwszych ludzi zobaczyć też poniekąd naszą historię, nasze życie codzienne. Widzimy w raju drzewo zakazane, drzewo, które nazywa się drzewem poznania dobra i zła. Od dzieciństwa towarzyszy nam ten obraz, jak Adam i Ewa sięgają po owoc. Niektórzy mówią, że to jabłko, jabłoń. Tu nie chodzi o drzewo takie, które mamy w swoim ogrodzie. To drzewo jest symbolem odwiecznej pokusy człowieka, aby samemu decydować w życiu, co jest dobre, a co złe. To jest ta nieustanna chęć podejmowania decyzji. Nikt mi nie będzie rozkazywał, co mam czynić w życiu. Zwłaszcza drugi człowiek, który tak samo jak i ja ma swoje wady i jest słaby. Ja sam chcę decydować, co jest dobre i złe, a w ten sposób chcę być niezależny. Chcę być jak Bóg. I popatrzcie, od kogo ta pokusa się zaczyna. Od szatana. Bo to on pierwszy chciał być jak Bóg. I powiedział, że nie będę mu służył. I teraz przybywa do człowieka, który jest w raju, który ma wszystko, który jest szczęśliwy. Człowiek, któremu tak naprawdę nic nie brakuje, żeby być szczęśliwym. On jest szczęśliwy sam w sobie. I tenże diabeł przychodzi i zaczyna rozmowę. Mówi tak, możesz być jak Bóg. Możesz sam decydować, co jest dobre, a złe. Wystarczy, abyś sięgnął po ten owoc. Owoc z drzewa poznania dobra i zła. I tak się stało. Człowiek uwierzył, że może być jak Bóg. Czyż to nie jest historia naszego życia? Te chwile, momenty, kiedy prosili mnie rodzice, dziadkowie, kiedy słyszałem apel Kościoła, sumienie się odzywało, nie czyń tego, ale ja jakby wbrew wszystkim, w imię wolności, chcę sam o sobie decydować. I później, niestety, zaczynamy się w życiu gubić. Jakie są skutki tego grzechu? Jakie są skutki w życiu człowieka, który źle pojmując wolność, odchodzi od Boga? Adam i Ewa uciekają, ukrywają się przed Bogiem. I to jest piękna scena. Popatrzcie, jaki jest Bóg. On teraz nie idzie z batem szukać Adama, żeby mu złoić skórę. Ale ten Bóg idzie przez Eden i szuka i woła człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A gdzie ja jestem w tym momencie w moim życiu? Czy jestem blisko Boga? Może moja droga i droga Boża się rozminęły? Może ja idę swoją drogą, niezależny? I wewnętrznie wiem, że złą drogą idę, ale nie mam odwagi przyznać się do tego. Może wstyd mi popatrzeć rodzinie w oczy i prosić o kolejne przebaczenie. A co Bóg ma powiedzieć? Znowu przyjdę z tym samym do konfesjonału. Nie śmiem popatrzeć Bogu w oczy, bo znowu nawaliłem. Znowu nie wykorzystałem szansy, które dał mi Pan. I tak zaczynamy uciekać. Uciekamy od Boga. Dziwimy się dzisiaj, że tylu ludzi, zwłaszcza młodych, nie chce przyjść do Boga. Na pewno wielu jest zgorszonych, bo przecież od wieków zawsze co jakiś czas pojawiają się różne afery dotyczących tych, co służą Bogu, dotyczących naszych rodzin, naszej społeczności. Te afery były, są i będą. Ale czyż głównym powodem naszego odejścia od Boga nie jest właśnie grzech, który uniemożliwia nam popatrzenie Bogu w oczy? Czyż to nie jest główny powód tego, że my od Boga odchodzimy? Bóg szuka człowieka. Bóg szuka ciebie i mnie. Bo Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Każdy z nas jest dla Niego ważny i cenny. I popatrzcie, co czyni Pan Bóg. Co On zapowiada? Mówi tak w raju. Kiedy Adam i Ewa jednak stają przed Bogiem, nie mają odwagi przyznać się do winy. Popatrzcie, co czyni grzech z człowiekiem. Zrzucamy winę na innych ludzi. Adam mówi tak, to nie ja, to Ewa jest temu winna. A Ewa co z kolei mówi? Nie ja, absolutnie, to wąż mnie zwiódł i zjadłem. Człowiek grzeszący, kiedy jest podstawiony już pod ścianę, zrzuca winę na innych. Winny jest ksiądz, winna jest polityka, winny jest kościół, winni są rodzice, ale nie ja. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Bóg wprowadza nieprzyjaźń między dobrem a złem, między ludźmi Boga a ludźmi szatana. Miało być tak pięknie. Szatan mówił, że będziemy wolni, będziemy jak bogowie. Ale stało się całkiem inaczej. Ten grzech, bunt przeciwko Bogu, przeciwko Stwórcy, wprowadza tak wielki chaos między nami i rozpoczyna nieustanną walkę między dobrem a złem. Ale w tej walce to Bóg będzie zwycięzcą. Mówi o niewieście, niewiasta, która zmiażdży głowę szatana. Szatan co prawda zmiażdży jej piętę. Bez pięty można żyć, ale bez głowy nie da się żyć. Szatan będzie miał zmiażdżoną głowę. Ale co to za niewiasta? Przecież ta pierwsza Ewa się zbuntowała. Tą nową niewiastą jest Maryja, która w przeciwieństwie do Ewy, ona Bogu jest posłuszna. Bogu mówi zawsze tak. Ona jest święta w przeciwieństwie do pierwszej niewiasty Ewy. Ale w tej nowej kobiecie widzimy też nie tylko Matkę Najświętszą. Ta niewiasta to Kościół. Kościół, który rodzi kolejne pokolenia ludzkie, które prowadzą walkę nieustanną z szatanem, ale to Kościół będzie zwycięski w dniu ostatecznym, zmiażdżąc głowę szatana, a to dokona się mocą samego Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. I tak oto przychodzimy do dzisiejszej uroczystości, na którą pozwolił, aby świętować papież Franciszek, ponieważ wiemy, że druga niedziela Adwentu, każda niedziela Adwentu ma pierwszeństwo, wszystkie inne uroczystości mają ustąpić miejsce. Ale papież zrobił ten wyjątek, aby dzisiaj jednak obchodzić niepokalane poczęcie. Ponieważ Maryja jest tą, która przede wszystkim towarzyszy nam w Adwencie. I co kryje się pod tym tytułem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny? Mówiąc tak bardzo krótko i na prosty rozum, tłumacząc, Matka Boża jako kobieta, jako człowiek powinna, tak jak każdy z nas, odziedziczyć grzech pierworodny. Powinna urodzić się jako człowiek skażony. Ale właśnie Pan Bóg w tym zamyśle wybiera właśnie ją, aby była matką samego Boga. Nie mogła być kobietą grzeszną. Ona nie mogła być tknięta grzechem. Ona miała być bez skazy. Dlatego Pan Bóg, przewidując śmierć Jezusa na krzyżu, przewidując zbawienie, mocą tego przewidzianego zbawienia Chrystusa, On ją już przy poczęciu uchronił przed dziedziczeniem grzechu pierworodnego. Ona jako jedyny z ludzi nie odziedziczyła tego grzechu. Urodziła się jako święta, nieskalana, wypełniona Bogiem. I dlatego później w życiu jako człowiek nie popełnia żadnego innego grzechu. I dlatego też nie doświadczyła śmierci, tak jak my doświadczymy. Dlatego została w niebo wzięta przez swego Syna do nieba, z ciałem i duszą. I teraz tą prawdę niepokalanego poczęcia z wielką mocą podkreśla dzisiaj chociażby Archanioł Gabriel w Ewangelii. Popatrzcie, że ona w rozmowie z Archaniołem dowiaduje się, że jest pełna łaski. Pan jest z nią obecny. Dalej, o tej prawdzie mówiła siostra Katarzyna Labouré, która otrzymała misję wybicia cudownego medalika i tam na tym medaliku widnieje napis o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Zresztą papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, a kilka lat później Bernadette Soubirous usłyszała od Matki Bożej, która się objawiła, takie słowa: jestem niepokalanie poczęta. I ta prawda nam towarzyszy, tą prawdę dzisiaj przyzywamy. I próbujemy to życie osobiste Matki Najświętszej naśladować w naszym codziennym życiu. Pewien kapłan podczas sprawowania posługi egzorcysty zmusił szatana do wygłoszenia pochwały Maryi i zapytał go: dlaczego się tak boisz, kiedy wzywam Dziewicę Maryję? Usłyszał taką odpowiedź za pośrednictwem opętanej: ponieważ jest to najpokorniejsze stworzenie ze wszystkich, a ja jestem pyszny. Jest najbardziej posłuszna, a ja jestem najbardziej zbuntowany wobec Boga. Jest najczystsza, a ja jestem najbardziej splugawiony. Jest jedynym stworzeniem, które może mnie zwyciężyć całkowicie, ponieważ nie została nigdy dotknięta nawet najmniejszym cieniem grzechu. To mówi sam szatan na temat Matki Najświętszej. Ostatnio mój kolega towarzyszył kapłanowi, księdzu Marianowi, który tutaj egzorcysta miał okazję być w waszej parafii, ksiądz Marian Reicher. Mój kolega miał za zadanie tylko odmawiać różaniec. Był tak sparaliżowany lękiem, że nie wiedział, co się dzieje. Wziął ten różaniec do ręki i zaczął odmawiać: zdrowaś Maryjo, choć nie mógł się w ogóle skupić. I za chwilę opętany krzyczy: ona tu idzie, ona tu idzie. To pokazuje, jak wielką moc ma Matka Najświętsza, niepokalanie poczęta. Jak wielką moc ma modlitwa na różańcu za jej przyczyną. My nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile rzeczy można byłoby w życiu rozwiązać, gdybym tylko poświęcił odrobinę czasu. Bo widzicie, moi drodzy, możemy tu śpiewać wiele pieśni do Matki Bożej, odmawiać wiele modlitw, litanii, ale patrząc na Maryję, przede wszystkim jej czciciel ma ją naśladować. To jest istota pobożności maryjnej. Naśladować Matkę Najświętszą. I postawmy sobie na koniec pytanie. Czego Matka Boża może nas dzisiaj nauczyć? Na co chciałaby zwrócić uwagę? Po pierwsze, i chyba najistotniejsze jest to, że w naszym życiu jest konieczna czystość serca, czystość duszy. Powiemy, no, Matce Bożej było łatwiej, bo jest niepokalanie poczęta. Ona nie doświadczała takich pokus, być może trudności, jak my doświadczamy na tym łespadole. No, niekoniecznie tak było, bo przecież wiemy, że to życie Maryi zaprowadziło ją pod krzyż, na Kalwarię. Nie miała twego życia. Ale ona właśnie zwraca naszą uwagę na czystość serca, która jest konieczna do tego, żeby być prawdziwie wierzącym człowiekiem. Mówicie dzisiaj tak: tyle modlitw, proszę księdza, zanoszę do Boga, a Bóg jakby milczy. Co ja takiego źle robię? Może zła modlitwa, może za mało czasu, może jeszcze więcej. A ja stawiam pytanie: jakie jest twoje serce? Kiedy byłeś u spowiedzi ostatnio? Bo czasami jest tak, że nie spowiadam się pół roku, rok. Żyję z grzechami ciężkimi, mówię Panu Bogu nie, żyję na własną rękę, żyję na swój sposób. I czy ty myślisz, że jeśli wtedy zanosisz w takim stanie modlitwę, że Bóg tą modlitwę przyjmie? Co mówi prorok Izajasz? Prorok Izajasz Co mi po mnóstwie waszych ofiar? Przestańcie składania czczych ofiar. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja was nie wysłucham. Dlaczego? I teraz prorok mówi w imieniu Boga. Obmyjcie się, czyści bądźcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. I dalej. Sam Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem to oni Boga oglądać będą. Może tutaj jest powód tego, że nasze modlitwy nie są czasami skuteczne. To nie chodzi o długość, o rodzaj modlitwy, ale chodzi o twoje serce. Bo widzicie, w modlitwie musi dojść do spotkania moje serce z sercem Boga. Ale żeby moje serce spotkało się z sercem Boga, to moje serce musi być czyste. I tutaj przechodzimy do tego, co nam zostawił Jezus. Dlatego dał nam spowiedź. Bo wiedział, że będziesz wiele razy upadał, bo jesteś słaby. I dlatego dał ci spowiedź, żebyś ty za każdym razem, kiedy upadniesz, nie chodził w takim stanie, ale żebyś przyszedł, uznał swój grzech, uznał swoją winę i zaczął wszystko od nowa. I będziesz do końca życia grzesznikiem, to prawda. I będziesz jeszcze wiele razy popełniał grzechy. Ale ty powstajesz, nie poddajesz się, zaczynasz od nowa. I tego wam dzisiaj życzę, by każdy z was miał wewnętrzną odwagę, zwłaszcza ludzie młodzi. Żeby nie poddawali się tak łatwo na starcie w swoim życiu. Ale żeby mieli odwagę do tego, aby uznać swój błąd. Pomyliłem się, źle zrobiłem, ale mogę zacząć wszystko od nowa. Być może lekarstwem na dzisiejszą naszą wspólną depresję. Może jest moment taki, że trzeba klęknąć na kolana przed Bogiem i uznać swoją winę. I dopiero wtedy, kiedy usuniemy zło z naszego serca, tylko wtedy Bóg nas usłyszy. Wtedy Bóg nas będzie prowadził. Wtedy nasze rodziny się będą zmieniać. Nasze społeczeństwo, polityka, nasza ojczyzna. Nie ma innego lekarstwa. Możecie tworzyć nowe prawa, nowe ideologie. Nic nam nie pomoże. Póki nie usuniemy zła z naszych serc. I to się zaczyna nie na górze, ale zaczyna się w moim sercu i w twoim sercu. I dlatego, tak jak mówiłem wczoraj do ludzi starszych, chorych, cierpiących, tak chcę dzisiaj na zakończenie powiedzieć, że to czyste serce domaga się również przebaczenia drugiemu człowiekowi, pojednania się. Popatrzcie, ile dzisiaj jest agresji, jak łatwo można człowieka zniszczyć na Facebooku, w internecie, w sąsiedztwie, w mediach. Nie chodzi nam o prawdę, chodzi o nowinę, o sensację. Niekiedy nie rozmawiamy miesiącami, latami. I czy ty myślisz, że żyjąc w gniewie, twoja modlitwa będzie przyjęta przez Boga? No chyba to jest wielkie nieporozumienie. Może czas na to, właśnie ta dzisiejsza uroczystość jest dobrym momentem, nadchodzą święta, żebyś wyciągnął rękę do zgody. Żebyś przestał wszystkich obwiniać, tak jak Adam i Ewa w raju, ale żebyś w końcu naprawił swoje życie, naprawił relacje. I wtedy poczujesz, jak wiele Bóg czyni w twoim życiu. Jak to życie twoje się zmienia na lepsze. To są proste metody. Ale od tego się zaczyna nasza prawdziwa pobożność. I możemy się tu wymądrzać, dawać recepty, bo to inaczej można powiedzieć. Na co innego zwrócić uwagę. Bez tego nie ruszymy. Bez czystego serca i bez pojednania z ludźmi nic się nie zmieni w naszej relacji do Pana Boga. I tego właśnie chce nas nauczyć Matka Najświętsza. Aby powiedzieć Bogu tak, jak ona, całkowicie, bez zastrzeżeń. Złożyć swoje ręce, swój los w ręce Boga. Wtedy dopiero będziemy wolni. I nasze życie będzie piękne. Tak, Panie Jezu, kocham Cię. Dlatego moje decyzje, wybory, myśli, pragnienia są nieustannie poddawane próbie i walce. Wybieram dobro, przestrzegam przykazań nie tyle po to, aby mieć satysfakcję, że osiągnąłem szczyt moich możliwości, lecz walczę dla Ciebie, Jezu, walczę o wszystko, o całą wieczność, walczę, aby nie utracić Ciebie, Jezu. Maryjo, niepokalana nasza Matko, ucz mnie każdego dnia ufnego kroczenia za Twoim Synem. Ucz mnie ufnego mówienia zawsze Panu Bogu tak. Amen.